bardzo mocno skrótowe streszczenie pozostałych dwóch części. Jak wiecie, jesteśmy na placu budowy. Jesteśmy już na trzecim spotkaniu, jeżeli chodzi o ten plac budowy. Będę przypominał pokrótce to, co było w pierwszej i w drugiej części. Zakładaliśmy fundament. Fundament się nie zmienia. On jest ciągle stały i niezmienny. Jest oparty na nikim innym, jak na konkretnej osobie. Jest on ulokowany w Jezusie Chrystusie. Jest to ta opoka, ta skała. Jest to kamień węgielny, na którym budujemy. Dalej ruszyliśmy w pierwszej części i w drugiej części tego cyklu. Cztery filary. Nie wiem, czy pamiętacie te filary. Chciałbym je z tego miejsca przypomnieć jeszcze raz. Na naszym pierwszym spotkaniu mówiliśmy o dwóch filarach. Pierwszy filar dotyczył budowania w oparciu o miłość, a drugi filar dotyczył w budowaniu w oparciu o Ducha Świętego. I w minionym tygodniu mogłem wspominać o pozostałych dwóch filarach, na których buduje Kościół. I jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to również chciałbym wam przypomnieć, były to dwa bardzo ważne filary dotyczące budowania na podstawie Słowa Bożego i budowania na podstawie modlitwy. I tak jak wtedy wspominałem na samym początku, kończyliśmy z sałatką warzywno-jarzynową. Ale myślę, że kończyliśmy w dobrym słowa tego znaczeniu, bo był to przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, ale z częścią z was już mogłem rozmawiać i złapaliśmy to chyba wszyscy dobrze, był to po prostu obraz Kościoła. Jego różnorodności, ciała, którym jesteśmy razem, zakresu możliwości, zadań, zdolności, talentów poszczególnych członków ciała, wyrazu tego, jak każdy z nas jest inny. I tutaj chciałbym przejść dalej, trochę kontynuować to, na czym skończyłem w zeszłym tygodniu, bo powiem szczerze, że z racji tego, że przestraszyłem się, że już mówię ponad 50 minut i wiedziałem, że trzeba lądować, nie powiedziałem o jednej myśli, więc chciałbym ją zawrzeć. Jeszcze tutaj odniosę się też do sałatki warzywno-jarzynowej, ale na samym początku dzisiaj chciałbym, abyśmy rozpoczęli od Księgi Wyjścia. To będzie 31 rozdział, wiersz od 1 do 9. I chciałbym, abyśmy tutaj mogli skupić naszą uwagę na przede wszystkim właśnie zdolnościach, talentach, możliwościach każdego z nas. I tutaj chciałbym, abyśmy mogli popatrzeć na ten piękny Boży depozyt ulokowany w budowniczych Kościoła. Zwróćmy uwagę po prostu, jak sam architekt w wspaniały sposób może używać i ciebie, i mnie. I przejdźmy już do naszego tekstu. Chciałbym czytać od wiersza 1 do 9. Są to słowa, które Bóg skierował do Mojżesza i brzmią one w następujący sposób. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna. Słowem potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. Zauważ, że ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością tak, że wykonują wszystko, co ci zleciłem. I tutaj jest kilka elementów rzemiosła, do którego potrzebni byli ci ludzie, aby wykonać poszczególne rzeczy. Między innymi namiot spotkania, skrzynie świadectwa, pokrywę przebłagania, która mają okrywać, wszystkie sprzęty namiotu, stół z jego przyborami, szczerozłoty świecznik ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzidlany, ołtarz całopalny ze wszystkimi jego przyborami, kać wraz z jej podstawą. Może do tego miejsca, dalej już nie mam takiej potrzeby, aby wymieniać to wszystko. Ale chciałbym skupić uwagę na takich trzech elementach. Bóg przemówił do Mojżesza i nie powiedział mu, stary, zakasaj teraz rękawy, jest robota do wykonania, zrobisz to, 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 to i tamto. Gdyby Mojżesz to usłyszał, najprawdopodobniej zakasałby rękawy i nogi, ale aby odwrócić się i iść w zupełnie innym kierunku. Pan Bóg mu pokazał jedno, to co jest bardzo ważne, jeżeli budujemy, że potrzebujemy do tego ludzi, którzy są wokół nas. I Bóg nie miał wymagań do Mojżesza, aby zrobił on to sam, ale pokazał mu, słuchaj, ja ci dam pewne instrukcje, ja ci dam pewne wytyczne, ale wokół ciebie już przygotowałem pewne określone osoby, które są obdarowane, utalentowane, mają zakres pewnych możliwości, których ja wybrałem, natchnąłem w nich swojego ducha, udzieliłem im mądrości do tego wszystkiego i oni wykonają tą pracę. Daję ci na dobrą sprawę wszystko na talerzu. I to, co mi się bardzo podoba, to tutaj właśnie to wezwanie imienne. Spójrz, ja wezwałem imiennie Besalela. Spójrz, ja wezwałem imiennie dzisiaj Asię. Spójrz, ja wezwałem imiennie dzisiaj Błażeja. Spójrz, ja wezwałem dzisiaj imiennie Michała. Obdarzyłem go swoim duchem. Obdarzyłem go swoim duchem. Napełniłem go swoim duchem. Mądrością, pomysłowością, rozeznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle. Zastanawiałem się o pewnej osobie, którą mógłbym ulokować tutaj w takich podobnych technicznych sprawach i pomyślałem sobie o Tomku Wiśniewskim. Dobrze, że Tomka nie ma, bo nie wiem, czy przybędzie mu kolejnych osób, które zgłoszą się do niego w sprawie jakiejś tam pomocy w zakresie budowlanym, ale tak sobie właśnie pomyślałem. Tomek ma pewnego rodzaju zdolności, które pomagają mu robić bardzo wiele rzeczy, jeżeli chodzi o charakter budowlany. I z jednej strony to jest niesamowite, bo jest bardzo uniwersalny, że potrafi zrobić to, to, to i tamto. Ale dzisiaj chciałbym pokazać właśnie każdemu z nas, że Pan Bóg imiennie zaprasza ciebie i mnie do nieustannego kontynuowania Jego budowy, którą jest Kościół. I nie wiem, czy się mierzyliście z takimi sytuacjami w swoim życiu, że gdy dostawaliście to zaproszenie Boże do tego, aby budować, to często zaczynaliście od kalkulacji w głowie, czy ja temu podołam, czy ja temu sprostam, czy ja się do tego nadaję, czy ja mam określone możliwości, czy to naprawdę mam być ja, a może to właśnie będzie ktoś inny, sąsiad z ławki po prawej, po lewej, z góry, z balkonu, z tyłu. Ale tutaj chciałbym pokazać to jeszcze raz, że Bóg imiennie wzywa każdego z nas. I On napełnił ciebie i mnie swoim duchem. On napełnił ciebie mądrością i ulokował już dużo wcześniej te wszystkie talenty w tobie, bo jeżeli Bóg kogoś wybiera, to i również wyposaża. Więc nie zastanawiaj się nad tym. Wierzę, że gdy usłyszysz Boże wezwanie do budowania, to powiedz po prostu, jestem gotowy. Oto jestem, Panie. Pokazuj mi, gdzie, co i jak, bo wiem, że mnie uzdolniłeś i mogę dokładać tą cegiełkę w tym miejscu. I bardzo mi się właśnie podoba to, że ten fragment pokazuje nam to, że jesteśmy zaproszeni do współpracy razem jako ciało. Tworzymy drużynę. I tutaj chciałbym też to zobrazować. Śledziłem ostatnio moje usługi i dawno nie było nic o piłce nożnej, więc drużyna piłkarska. Bardzo lubię sięgać do piłki nożnej, dlatego że tutaj nam teraz pasuje bardzo fajnie. Przypomnę nam, że na boisku biega 11 graczy. To jest jedna drużyna. Tak? I czasem zdarza się tak, że trener zmienia taktykę na każdy poszczególny mecz. Nie zawsze jest tak, że wyjściowa jedenastka jest taką samą w każdym kolejnym meczu. Trener czasem sięga po różnych zawodników, aby przyjąć odpowiedni plan i strategię na potrzeby rozegrania danego meczu i danego przeciwnika. Czasem jak pooglądamy piłkę nożną i możemy wiedzieć, że mecz trwa 90 minut i przychodzi pewnego rodzaju zmęczenie, gdy poznajemy przeciwnika, widzimy jego zdolności, umiejętności, to trener dokonuje również zmiany, dokonuje pewnego rodzaju korekty, wpuszcza zawodników, którzy mają może dane możliwości, umiejętności na pozostały okres czasu, który nam jest potrzebny, żeby dowieść ten mecz do końca. I tutaj chciałbym pokazać też przede wszystkim ten aspekt, że możemy się zmęczyć w trakcie budowania. Tak? Możemy się zmęczyć w trakcie zbudowania. Czasem trzeba dokonać zmiany, ktoś musi odpocząć, wchodzi ktoś znowu z innym obdarowaniem, inaczej zaprojektowany przez Pana Boga, ale tutaj chciałbym pokazać, że wszyscy finalnie zawodnicy odnoszą zwycięstwo. I nawet wiecie, że kadra drużyny piłkarskiej jest szeroka, o ile dobrze pamiętam, to jest około 20 osób. Nie każdy może wejść, ale każdy jest gotowy na to, że trener zawoła go: rozgrzewaj się, wchodzisz. To jest twój czas i twój moment. Jeden rozegra 95 minut, inny może rozegrać 25 minut, ale będzie i ten, który wejdzie w 90 minucie i strzeli decydującego gola. I to jest piękne w sporcie i troszeczkę tak nawiązuje właśnie do Kościoła. Wszyscy jesteśmy potrzebni bez względu na to, w jakim czasie możemy posługiwać w budowaniu naszej budowli. I to, co mi się tutaj właśnie podoba, to to, że ten fragment między innymi też mówi o tym przygotowaniu i uzdolnieniu każdego z nas przez Boga. Czyli do konkretnego zadania, do konkretnego celu, do konkretnej misji. I chciałbym tutaj teraz przejść do wcześniej wspominanego fragmentu również ze Starego Testamentu dotyczącego obrazu wieży Babel. I tak naprawdę jest to przykład budowy, który jest oparty nie do końca na odpowiednich motywach i pragnieniach, jeśli chodzi o sam start tej budowy, ale chciałbym znowu zwrócić tutaj na przykładzie tego obrazu naszą uwagę na przynajmniej trzy rzeczy. Między innymi chciałbym tutaj pokazać, co może zrobić jedność, gdy dwóch ludzi umawia się razem w odpowiedniej komunikacji, wizji i celu, co dwóch ludzi potrafi zrobić razem. I tutaj możemy przejść do tego fragmentu. Jest on umiejscowiony w pierwszej księdze Mojżeszowej, 11 rozdział. Będę czytał wiersze od 1 do 8. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear i tam się osiedlili. Tam też urodzili. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast zstąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługujący się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić, chodźmy, zstąpmy tam i pomieszajmy im język tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Na co chciałbym zwrócić uwagę na samym początku? Zastanawiałem się nad tym momentem, w którym przed chwilą czytaliśmy, tam też urodzili, czyli był moment, w którym zastanawiali się nad tym, co robili do dnia dzisiejszego i zastanawiali się, co mogą usprawnić, zmienić, aby być może lepiej budować, aby być może osiągnąć lepszy plon ich pracy, aby zobaczyć lepsze efekty, aby owoc był bardziej wydajniejszy. I tu jest napisane, chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Zmienili dwa elementy, którymi budowali do dnia tamtego, na dwa inne. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Czasem jest tak, że przez miesiące i przez lata możemy coś robić w taki sam sposób i nie oznacza, że to, co robimy, jest złe, ale czasem sytuacja nas zmusza do tego, abyśmy siedli i zaczęli się zastanowić, czy to, co robię, mogę robić inaczej. Czy to, co robię, mogę robić inaczej. I być może to nas doprowadzi do zastanowienia się nad tym, czy mogę to robić po prostu też lepiej. Ja dam taki przykład z mojego życia. Gdy był jeszcze okres, gdzie prowadziłem grupę domową i na samym początku w ogóle to tak naprawdę była starsza młodzież, która się spotykała i spotykaliśmy się jeszcze w zborze. Na samym początku nie przyszedłem nigdy do żadnego lidera grupy domowej, nie pytałem się, jak ty prowadzisz grupę domową, nie zaczerpnąłem jakiegoś doświadczenia i robiłem to gdzieś tam sam, jak wiedziałem, że Pan Bóg mnie wykorzystuje do pewnych zdolności. I po pewnym okresie czasu moja żona mi mówi: Błażej, ta grupa potrzebuje zmiany. No i jak ja to mogłem zrozumieć? Zmiany w czym? I moja żona podzieliła się: nie możesz już dłużej sam usługiwać. Wow. Cenna uwaga mojej żony, która spowodowała, że na samym początku nie do końca to zrozumiałem, ale powiem wam szczerze, że przez 3 dni ciągle miałem to w głowie, zacząłem się nad tym zastanawiać i modlić się i zrozumiałem to, że pewien okres prowadzenia mojej grupy domowej nie, że się skończył, ale potrzebuje nowego bodźca i jakiejś zmiany. I moja żona zasugerowała mi, że muszę zrobić coś, aby uwolnić innych ludzi, którzy będą razem ze mną mogli posługiwać na tej grupie domowej. I zacząłem od tego, że zrobiliśmy cykl postaci ze Starego Testamentu i wybrałem 5 osób, które poprosiłem o to, żeby wprowadziły nas w tym cyklu i później zaczęliśmy robić dyskusję do tego, o czym była mowa, a finalnie po 4 latach przekwalifikowaliśmy się na przykład na to, że zaczęliśmy wcześniej wymyślać tematy przez uczestników grupy domowej, robiliśmy losowanie, które każdy z nas mógł wybrać, jeżeli chodzi o te tematy, i przydzielaliśmy te tematy poszczególnej konkretnej osobie i ta osoba wprowadzała nas w temat i przechodziliśmy w dyskusję. I na samym początku mógłbym źle zrozumieć słowa mojej żony, które wybrzmiały: musisz coś zmienić, bo być może coś nie funkcjonuje. Nie oznacza to, że robisz to źle i nieefektywnie, ale może pewien bodziec sprawić to, że owoc będzie większy. I wiecie, to było niesamowite, bo gdy człowiek to zrozumiał, gdy Duch Święty go przekonał, okazuje się, że mogliśmy uwolnić 15 osób, i to było bardzo ubogacające, gdy mogłem widzieć osoby, które przez 1,5 roku tak bardzo się zmieniły, że były w stanie same prowadzić dany temat. I to, co dla mnie było tak jakby kwestią najważniejszą, to gdy zostałem już pastorem pomocniczym i później wiedziałem, że będę musiał wypuścić tą grupę, i powstał nowy lider grupy domowej, to dzisiaj ta grupa domowa funkcjonuje zupełnie inaczej. Znowu naszły pewnego rodzaju zmiany. I ten fragment pokazuje nam to, że czasem trzeba się zastanowić, czy to, co dzisiaj robię, być może nie wymaga zastanowienia się nad tym, że mogę to robić inaczej. I to, co mnie tutaj dotyka w tym fragmencie, to przede wszystkim też to, że tak jak mówiłem na samym początku, pomimo że to byli ludzie, którzy nie służyli Bogu, ale zjednoczyli się w pewnej misji, w pewnym celu, w pewnym przedsięwzięciu. I to, co mnie najbardziej dotyka, co wybrzmiewa z tego fragmentu, że to, co zaczęli robić, wpłynęło na to, iż ten, który jest na górze, spojrzał na dół i zobaczył budowlę, które jest budowana przez ludzi. To było wielkie, to było okazałe, to było potężne. To zwróciło jego uwagę, że ludzie zjednoczyli się w określonym celu i misji i potrafili zrobić coś takiego. Sam Bóg musiał stąpić na ziemię, spojrzeć na tą budowlę i stwierdził: musimy coś z tym zrobić. Pomieszanie języków. Komunikacja w budowaniu jest bardzo ważna. Komunikacja w budowaniu jest bardzo ważna. Czasem zdarza się tak, że komunikat wysłany przez nadawcę nie jest zawsze tym, co odbiorca odbiera. Tak? Zgadza się? To są takie proste rzeczy. Nawet i w małżeństwie, w pracy, w szkole, na studiach, gdziekolwiek, nieustannie tego po prostu się uczymy. Ale wierzę, że Duch Święty jest tym, który może wpłynąć na nasz wspólny język, który będzie owocował tym, że będziemy w stanie jeszcze bardziej się zbliżać, jednoczyć, aby budować Jego Kościół. Amen? Wierzycie w to? Ja w to wierzę, głęboko w to wierzę. I dla mnie taką też zachętą jest to, że Bóg, który stąpił zobaczyć na tą budowlę, powiedział coś takiego: już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Podkreślam, tu jest mowa o ludziach, którzy nie służyli Bogu. Ale co dopiero wtedy, gdy Kościół oparty na filarze Ducha Świętego, który mieszka w nas, jest w stanie zjednoczyć się i robić wielkie, potężne rzeczy, do których Kościół został powołany. bo wszyscy mamy świadomość tego, że jesteśmy latarnią w tym mieście. Jesteśmy latarnią, która wskazuje światłem na to, co Jezus dokonał na krzyżu. I to jest między innymi też jednym z naszych zadań, z tego charakteru misyjnego, do którego Kościół został powołany. I paradoksalnie, tak jak już to przed chwileczką mówiłem, ta historia nie mówi o ludziach, którzy wierzyli Bogu, ufali Bogu i szli z Nim, ale pokazuje nam to, że gdy współpracujemy ze sobą, to potrafimy zrobić o wiele więcej, niż próbujemy targać coś samemu. Bo można się namachać rękami, można namachać się nogami, oczekiwać jakichś rezultatów i później być tym bardzo zmęczonym. Można mieć pretensje do Pana Boga, ale wierzę, że w grupie, w Kościele jest ta siła, gdy Kościół się jednoczy w celu, do którego został powołany. I wcześniej tutaj też przytaczałem w zeszłym tygodniu fragmenty, z których będę korzystał dzisiaj i chciałbym właśnie do nich się też odnieść. Mówiłem o Nehemiaszu. Chciałbym tutaj powiedzieć troszeczkę o kontekście odbudowy murów Jerozolimy. I jak dobrze wiecie, poznajemy Nehemiasza w momencie, w którym usługiwał królowi Artakserksesowi. Podawał podczas uczty wino. I to, co było bardzo ważną częścią tamtego czasu, gdy on podawał to wino królowi, to to, że zmienił się wyraz jego twarzy. Król zobaczył w Nehemiaszu smutek, przygnębienie i zadał mu pytanie o powody tego smutku, tego przygnębienia. I wtedy to, co się wydarzyło, to było bardzo istotne, bo Nehemiasz otworzył przed nim swoje serce i to, co Bóg włożył w jego serce. Powiedział królu: jakże mam być tak naprawdę, parafrazuję, zadowolony, jeżeli kraj, w którym mieszkałem, miasto, w którym byłem, jest zrujnowane. Tam są zgliszcza. I to, co mnie bardzo dotyka, to to, że Bóg potrafi przygotować serce jednego człowieka do skali tak wielkiego dzieła, do którego później dołącza się reszta ludu, która wychodzi z niewoli i wraca, aby odbudować mury Jerozolimy. I napisałem sobie, że gdy Kościół realizuje Boże zamysły, jest w odpowiednim planie Boga, to wróg drży, panikuje, ale będzie próbować, przepraszam, utrudnić, udaremnić, rozbić, zniweczyć wszelkie zamysły Boże względem Jego ludu i powołania Kościoła w danym miejscu, w danej miejscowości. Bo znamy tą historię wszyscy dobrze, często się też do niej odnosimy i wiemy, że odbudowa murów Jerozolimy nie była prostym działaniem. Tak? Były pewne przeszkody zewnętrzne, na które napotkali ludzie, którzy postanowili odbudować te mury. I chciałbym tutaj przeczytać na samym początku fragment z Nehemiasza, 2 rozdziału, wiersz 17. Tutaj wcześniej kontekst jest taki, że gdy przybyli już właśnie do Jerozolimy i po 3 dniach w nocy wraz z kilkoma towarzyszami, Nehemiasz wstaje i rusza, aby dokonać przeglądu muru i bram miasta. I teraz 2 rozdział, wiersz 17 i 18 brzmi następująco. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Wiersz 18. Następnie odpowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli: dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Powstańmy i budujmy, wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Wierzę, że jesteśmy, każdy z nas, powołany do dobrego dzieła, do budowania Kościoła. I jak sami wiecie, start, ten początek często jest bardzo taką emocjonującą chwilą. Bardzo się tym ekscytujemy, jesteśmy zadowoleni, coś się zaczyna, już się rozkręcamy, już startujemy, będziemy robić to, będziemy robić tamto, ale wiemy wszyscy, że budowanie Kościoła to nie jest sprint, to nie jest 400 metrów, to nie jest 1500, to nie jest 3000, To jest długi dystans, bardzo długi dystans. O ile dobrze pamiętam, mury Jerozolimy zostały wybudowane w ciągu 52 dni. I tutaj chciałbym powiedzieć o pewnych oporach, trudnościach, okolicznościach, bo szatan nie śpi, gdy Boży lud jest wierny swojemu powołaniu i dba o to, aby iść w tym, co Bóg zaplanował dla danego miejsca. I w wierszu 20 możemy czytać: my, jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę. To była odpowiedź do Sanbalata, Horonity, Tobiasza, sługi Amonickiego i Araba, który nazywał się Geszem, którzy drwili i kpili z tego, co zaczyna się dziać w prowincji, w której mieszkali. Szatan nie śpi, gdy budujemy kościół. Nigdy nie spał. Nie śpi i nie będzie spał. Będzie próbował atakować każdy element konstrukcji, budowy, tego, co tutaj robimy, tego, co robiliśmy, co robimy teraz i co będziemy robić w przyszłości. Ale ta historia i te fragmenty pokazują nam, że to czeka każdego z nas, każdą społeczność, każdy kościół. I mamy tam pewien wzór, jak możemy jednocześnie budować i bronić się, bo to jest bardzo ciekawa historia. Dalej, 4 rozdział, wiersz 1 i 3. Gdy Sanbalat wraz z Tobiaszem, Arabami i mieszkańcami Aszdodu usłyszał, że odbudowa muru Jerozolimy posuwa się do przodu i że już zaczynają wypełniać się wyłomy, był zagniewany i wielce oburzony. Ponadto wszyscy oni zmówili się ze sobą, że wystąpią zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak by doprowadzić w niej do niepokojów. Modliliśmy się więc do naszego Boga i ze względu na nich trzymaliśmy straż dniem i nocą. Teraz przeczytam wiersz 7, 8 i 9. Dlatego ustawiłem moich ludzi za murem w miejscach najtrudniejszych do obrony, a pozostały lud rozmieściłem według ich klanów, uzbrojonych w miecze, włócznie i łuki. Następnie dokonałem przeglądu, powstałem i powiedziałem przedstawicielom rodów, ludziom sprawującym władzę i wszystkim pozostałym: nie bójcie się ich, pamiętajcie o Panu wielkim i budzącym grozę i walczcie ze swoich braci, ze swoich synów i córki, ze swoje żony i domy. I wiersz 9. A gdy nasi nieprzyjaciele przekonali się, że o wszystkim wiemy i że Bóg zniweczył ich plan, to wróciliśmy wszyscy do muru, każdy na swoje stanowisko, ale od tego dnia połowa moich ludzi wykonywała pracę, a połowa pozostawała w pogotowiu, uzbrojona we włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Dowódcy byli rozmieszczeni tak, że mieli przed sobą wspólnotę judzką wszystkich budujących mur. To, co mnie zadziwia w tym fragmencie, to zdolność ułożenia tej strategii, którą wierzę, że Duch Święty pokazał Nehemiaszowi. To jest niesamowite. Zwróćmy uwagę na to, kim on był. On był podczaszym. Ale na samym początku mówiłem, na podstawie pierwszego fragmentu z Księgi Wyjścia, dotyczących tych dwóch osób, o których wspominaliśmy, Bóg go przygotował. Ulokował wszystko wewnątrz niego, co było potrzebne do wykonania misji i zadania. I co znowu dalej? To jest ten sam schemat, który pokazuje, że nie wymagał od niego tego, aby robił wszystko sam, ale Bóg już przygotował ludzi, którzy będą wokół niego do odbudowy murów miasta. Kościół jest narażony na ataki. I wiemy, że nie raz i nie dwa szatan próbował atakować tę społeczność i będzie to robił i nie będzie ustawał. Ale mamy wzór, w którym jesteśmy wyposażeni w pewne narzędzia, w filary, o których mówiliśmy. I to, co jest pasjonujące dla mnie, to w tym samym czasie trwania budowy będą ludzie, którzy będą budować ten kościół i ci, którzy również mogą go budować przez to, jak będą służyć w modlitwie. Bo to może robić każdy z nas. Modlitwa jest naszym orężem. Modlitwa jest tym, co powoduje, że jesteśmy w stanie się bronić i również tym, co powoduje, że jesteśmy w stanie atakować. I to, co też jest dla mnie ważne w tym fragmencie, to to, że każdy był ulokowany w określonym miejscu. Miał ważną funkcję. Nikogo nie mogło zabraknąć w pewnej przestrzeni dotyczącej odbudowy murów. Ci robili to, ci robili tamto, tamci robili to, tamci robili to. I był ktoś, kto nad tym czuwał. Mieli stratega, mieli dowódcę, ale przede wszystkim był Bóg, który chronił całą tą budowlę i pokazywał im, jak bardzo się o nich troszczy i jak ich prowadzi w tym planie, w przedsięwzięciu, które chciał zrealizować przez nich samych. Strategia, plan, wspólny cel. Ale z drugiej strony, jak zawsze, pojawiają się przeszkody, zakusy diabła, tego, który, tak jak powiedziałem wcześniej, nie śpi. Będzie próbował działać, będzie próbował atakować, bo nie chce pozwolić na to, aby Kościół się jednoczył w tak wspaniałym celu. Wiecie, że to była najprawdopodobniej budowla ich życia? Macie tą świadomość? Że to była najprawdopodobniej budowla ich życia? I nasze ulokowanie tutaj w Cieszynie, w tej społeczności, patrząc już na wielu z was, widząc, jak przyszliśmy tutaj i ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, niektórzy tu już budują po 40, po 50 lat. I to jest niesamowite. Są dalej, bo to jest budowla ich życia. I Bóg potrzebuje każdego z nas, młodszych, starszych, kobiet, mężczyzn, strategów, takich, którzy nie są strategami, takich, którzy są uzdolnieni w tej przestrzeni, takich, którzy są potrzebni w tej przestrzeni. Bóg potrzebuje wszystkich. I to, co jest dla mnie istotne, to również budujemy Jego Kościół z myślą o tym, wierzę, że tak jest, że nieustannie przygotowujemy Go na każde kolejne pokolenie, które przychodzi. Tak? Amen? Dlatego też pracujemy, czy współpracujemy z Jonaszem, bo chcemy pochylić nasze głowy, nasze serca, naszego ducha na młode pokolenie, które jest również też częścią tej społeczności. I tutaj jest moment, w którym chciałbym powrócić do sałatki warzywno-jarzynowej, dlatego, że zabrakło mi czasu dotyczącego wyjaśnienia roli marchewki. Ale to jest ważne i chciałbym pokazać, o co chodziło z marchewką, bo nie mogłem o tym powiedzieć, więc wykorzystam z jakichś 5-6 minut, aby do tego wrócić. Zwróćcie uwagę, że w każdym z nas jest zdeponowane wiele rzeczy. Niekoniecznie musi to być jeden talent, tak? Bo znamy historię o talentach. I tutaj chciałem pokazać, że przeznaczeniem marchewki nie jest tylko rosół. To jest jedna z potraw, w której może być zawarta marchewka. Inną taką potrawą może być sałatka jarzynowa. Do niej używamy marchewki. Kolejną taką potrawą może być dodatek do obiadu, bardzo popularny, marchewka z groszkiem. Ta sama marchewka, jedna marchewka, trzy różne inne dania. Zgadza się? Więc miałem kroić tą marchewkę na trzy i pokazać, że każdy z nas może być użyteczny nie tylko w jednej przestrzeni, ale i więcej. I chciałem też tym oczywiście pokazać, że będzie problem, jeżeli jedną marchewkę ciachniemy na te trzy części i będziemy spróbować, no właśnie, wrzucić ją w tym samym czasie do sałatki jarzynowej, do rosołu i do marchewki z groszkiem. Będzie pewnego rodzaju deficyt. Czyli o czym tutaj chciałbym teraz powiedzieć? Że czasem musimy rozpoznawać pewne przestrzenie ulokowania w służbie, w posłudze. Pewne rzeczy się kończą i Bóg powołuje nas do nowych rzeczy. Tak? Czasem, żeby wejść w nową przestrzeń służby, niestety, być może będę musiał puścić coś, co robiłem do dnia dzisiejszego. To nie oznacza, że się nie sprawdziłem, ale to oznacza, że Bóg znowu sięga po pewne pokłady, które są ulokowane w tobie i we mnie i przenosi ciebie i mnie do robienia kolejnych rzeczy, do budowania w zupełnie innym aspekcie. I to jest dla mnie bardzo ważne, aby umieć to rozpoznawać i aby podejść do tego w taki sposób, że czasem no, możemy nawet świętować to, że ktoś w pewnej przestrzeni usługuje 20, 30, 40 lat, a czasem mamy takich wspaniałych zadaniowców, którzy przez te 10 lat byli w sześciu czy tam w pięciu różnych przestrzeniach, ze względu na talenty, które Bóg włożył w nich. I to też jest bardzo fajne. I tego się też tam musimy uczyć. Gdy zastanawiałem się nad użyciem jeszcze tej historii, to pokazało mi też przede wszystkim to, że tutaj jedność znowu odgrywa bardzo ważną rolę. Kościół, który działa razem, jest kościołem nie do zatrzymania. Kościół, który działa razem, jest kościołem nie do zatrzymania. I wiecie, sporo słyszymy o jedności, tak naprawdę, bo jedność to jest taki dobry temat w czasach, w których my żyjemy. Ale wierzę, że właśnie Bóg ulokował nas tutaj w tej przestrzeni, w Cieszynie, w tej społeczności, ciebie i mnie, i chcę, abyśmy razem się poznali jeszcze bardziej, abyśmy się zbliżyli jeszcze bardziej, abyśmy mogli wymieniać informacje, rozmawiać, komunikować się o tym, co budujemy, jak budujemy, jakie mamy zdolności, co Pan Bóg może wykrzesać z ciebie i ze mnie. I chciałbym przejść tutaj do takiego kolejnego przykładu, który jest zawarty w Księdze Ageusza i będę czytał wiersze z pierwszego rozdziału od 2 do 7 wiersza. On dotyczy również budowy, ten fragment. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. I tutaj od razu chciałbym kogoś uspokoić. Nie mam na myśli tego, że świątynia Boża Elim w Cieszynie jest ruiną. Chyba rozumiemy, że tutaj jest po prostu podany konkretny przykład. Ale chciałbym pokazać, jak wiele zależy od każdego z nas, od ciała. Dlaczego? Zadałem sobie 2 pytania. Co właściwie budujesz w swoim życiu? I 2 pytanie, swoje czy Jego królestwo? Ci z was, którzy byli na czwartkowym nabożeństwie, mogliśmy obracać się w temacie siewcy. 4 przestrzenie, na które padało ziarno. Ale tylko jedna gleba była tą, która wydała plon. I to był różny plon. Czyli tak naprawdę 3 gleby pozostałe nie wydają żadnego plonu. I charakterystyka, o ile dobrze pamiętam, 3 gleby mówiła nam o pewnych przeszkodach, które powodują, że słowo nie wydaje plonu. Troski tego wieku, zwodnicza rola bogactwa i pożądanie innych spraw. Mierzymy się z tym? Mierzymy. Czy te przestrzenie się zmieniły? Pomimo tego, jak długo ta historia już jest z nami? Wydaje mi się, że się nie zmieniły. Troski tego wieku. Jak bardzo troszczymy się o nasze życie. Czy to jest złe? Z jednej strony nie jest to złe. A z drugiej przychodzi nam fragment, w którym czytamy: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A wszystko inne co? Będzie wam dodane. Bo czasem mylnie podchodzimy do tego i wydaje nam się, że najpierw musimy ukończyć budowlę naszego życia i jak to zrobimy i tam będzie wszystko funkcjonowało, będzie dobrze, będzie pięknie, to ja będę gotowy do tego, żeby budować tutaj w domu Pana Kościół. I później może się okazać, że mamy 45 lat albo 50 i możemy zacząć w tej przestrzeni, ale myślę, że da się to pogodzić. Zwodnicza rola bogactwa. Też się z tym zmagamy. I 3, pożądanie innych spraw. To jest tak fajnie ujęte. Więc tutaj chciałbym pokazać to, jak ważnym aspektem jest że możemy budować świątynię naszego życia, Twoją i moją, i równocześnie budujemy Kościół, w którym jesteśmy ulokowani. To wymaga ceny i poświęcenia i czasu i pewnych zasobów, ale to nie jest nierealne, bo wierzę, że do tego zostaliśmy powołani. I mocno Bóg używa Ageusza w tej treści do ludu. Lud mówi, że to nie jest czas odbudowy domu Pana. A ja im chcę pokazać, że to jest to miejsce i to jest ten czas. I nawet chcę im pokazać, aby zastanowili się nad pewnymi deficytami, z którymi się zmagają, ze względu na to, że odmienili pewną kolejność, jeżeli chodzi o budowlę. Co budujesz? Budujesz swoje królestwo, czy budujesz Jego królestwo? I dalej, pozostając w księdze Ageusza, w drugim rozdziale, w wierszu 15 do 19, możemy przeczytać takie słowa. A teraz pomyślcie, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Dalej wiersz 18. Pomyślcie, od tego dnia i potem, od 24, 9 miesiąca, a nawet od dnia, w którym została posadowiona świątynia Pana, pomyślcie, czy jest już ziarno w spichlerzu, winorośl, figowce, granat, drzewa oliwne nie zaowocowały, ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Wierzę, że to się przekłada na budowlę Twojego i mojego życia. Od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Dzisiaj już wspomniałem o tym błogosławieństwie finansowym ze względu na naszą zbiórkę. I też to, co bardzo mnie dotyka, to ciągle weryfikacja tego w moim życiu, co ja tak naprawdę buduję. Co ja tak naprawdę buduję. Bo często jest tak, że siadamy, chcielibyśmy widzieć efekty budowy, ale myślimy, że ludzie wybudują coś za nas, a my będziemy oglądać rezultaty. Bo tam, gdzie jest odpowiedzialność zbiorcza, ogólna, zrzucamy odpowiedzialność na inną osobę. A ktoś się tym zajmie, a ktoś to zrobi. Dałem już ten fragment kiedyś. Chciałbym naprawdę znaleźć taką osobę, która piecze tutaj ciasta przez minimum 40 lat. I uwzględniając inflację, ceny, policzyć to, ile wydała pieniędzy na te ciasta. Może takie all inclusive dla czteroosobowej rodziny poszło. I patrzcie, to są tak proste rzeczy, ale jak ważne i jak potrzebne. Pieczenie ciasta przez 40 lat dla tych, którzy mogą mieć wspólny czas kawiarenki po naszym nabożeństwie. Bo możecie się czasem zastanawiać, o czym pastor mówi, o jakich zdolnościach, o jakich predyspozycjach, o jakich wielkich, szumnych rzeczach. To się zaczyna od takich prostych rzeczy, do których ja być może nie mam powołania, ale Bóg wybrał kogoś innego i to jest niesamowity dar w budowaniu tej społeczności przez 40 lat. Mógłbym dawać przykładów, przykładów i przykładów, ale widzę, że już mamy 11:30 i chciałbym iść dalej. Tak proste rzeczy, ale tak ważne. Ale trzeba rozpoznać to Boże powołanie. Trzeba rozpoznać te talenty, które Bóg włożył w ciebie i we mnie. I uwierzyć w to, że jeżeli On ciebie wybrał, to On ciebie może użyć. I to jest naprawdę ważne. Dalej, Księga Ezdrasza. 3, wiersz 12. I będę czytał też wiersz 13. W czasie uroczystości wielu kapłanów, lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym już wieku, którzy oglądali poprzednią świątynię, głośno płakało, widząc, że na ich oczach rozpoczyna się budowa następnej. Wielu innych z kolei wznosiło radosne okrzyki. Nikt nie był w stanie odróżnić tych radosnych okrzyków zadowolenia od donośnego płaczu. Odgłosy radości ludu słychać zaś było z daleka. Powstała nowa świątynia. Reakcja ludzi na powstanie nowej świątyni. Najprawdopodobniej mogli znaleźć się tam ludzie ze starszego pokolenia, którzy jeszcze widzieli na własne oczy obraz świątyni Salomona. Jej ogrom, jej potęgę, jej wielkość, zacność ze względu na charakter całej tej budowy. I być może oni właśnie zapłakali w tamtym czasie, widząc nową świątynię. Z nostalgią i z tęsknotą to była świątynia. To była świątynia. Nie wiem, to może być jedna z interpretacji. A może byli poruszeni, że jednak powstała nowa. I też czytaliśmy o odgłosach radości. Nie wiem, czy to mogło być pokolenie młodsze, które właśnie nie widziało poprzedniej chwały, blasku świątyni Salomona, ale które wzniosło też okrzyk radości ze względu na tą świątynię, która została wybudowana. I o czym sobie tak pomyślałem na podstawie tego fragmentu. Właśnie ci starsi z was mogli widzieć, jak tutaj budowaliśmy przez te lata 20, 30, 40, 50. Kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Możemy dzisiaj popatrzeć i pozostać w cieniu przeszłości i powiedzieć, najlepszy okres już jest za nami. My do tego nigdy nie wrócimy. Tam było wspaniale, tam było cudownie. Bóg działał w taki sposób, były takie służby, tacy ludzie, to robiliśmy. Z płaczem możemy popatrzeć na to. A z drugiej strony z wdzięcznością Bogu za to, co mogliśmy budować do dnia dzisiejszego. A dzisiaj kontynuujemy tą budowę. I nie poprzestajemy na przeszłości, bo przeszłość jest przestrzenią zamkniętą już dla nas. Mamy dziedzictwo tutaj, o którym będziemy wspominać, ale dalej Pan powołuje każdego z nas do budowania Jego Kościoła. Dalej ma dla nas dobre rzeczy, dalej zaprasza nas do tego dobrego udziału, Ciebie i mnie, abyśmy widzieli ciągle rzeczy, których być może nie widzieliśmy i nie doświadczyliśmy 20, 30, 40 lat temu. Pytanie, czy ty jesteś na to gotowy? Pytanie, czy ty w to wierzysz? Bo nie chodzi o zrozumienie, ale chodzi o zaufanie. Bo zaufanie opiera się na elemencie wiary w to, że Duch Święty może tutaj uczynić przez ciebie i przeze mnie wspaniałe rzeczy. Amen? Amen. I to amen traktuję tak, że to jest zgoda, którą podpisaliście właśnie, my wszyscy budujemy dalej. Jest miejsce dla każdego z nas. I oglądałem ten filmik i nie wiem, czy wy, ale znalazłem potencjał w tych 6 chłopakach między materacami, bo to są ewidentnie budowniczy, którzy już widzę, że mają pewne predyspozycje. Trzeba byłoby zrobić po nabożeństwie listę tych chłopaków, chyba, że były tam dziewczyny, ale wydaje mi się, że byli tam... Też były! Wow! No to bije się w pierś. Dobrze, że się ugryzłem. I do czego właśnie zmierzam, kochani? Jesteśmy też tutaj po to, aby wyciągać to młode pokolenie. Amen. Aby pokazywać im, nie tylko dorośli budują Kościół. Nie tylko dorośli budują Kościół. Po pierwszym spotkaniu z Jonaszem, powiem szczerze, że byłem naprawdę bardzo wstrząśnięty. I zacząłem analizować moje życie i widziałem momenty, w którym niejednokrotnie moim dzieciom tłumaczyłem i pokazywałem, to nie twój czas, tatuś to zrobi. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć. 3 tygodnie minęły, czy 4? Staram się wdrażać to w praktyczny sposób. Jak Antek mówi, że on bierze torbę z zakupami, która waży 10 kilo, to on ją bierze. Tatuś tego za niego nie zrobi. Jak mnie poprosi, abyśmy to nieśli, on to robi. Tak proste rzeczy. Jest miejsce dla ciebie, synu. Możesz to zrobić. Ja tego nie muszę zrobić. Jeżeli chcesz, możesz to zrobić. I wiele, wiele innych rzeczy. To taka prosta rzecz, tak? Dotknęło mnie to, gdy Jonasz opowiadał o tym, jak chyba zmieniał opony, czy coś tam z hamulcami robił i zaprosił do tego swojego syna, do tego piłowania. Sobie myślę, jak często wydaje nam się, że to młode pokolenie nie jest ciągle w odpowiednim czasie dla nas do robienia pewnych rzeczy. Ale to jest tylko twoje i moje wyobrażenie. I na samym początku mówiłem o zmianie czegoś, co robiłem do dnia dzisiejszego. Zastanowić się, dlaczego być może nie było efektów, Bo może czasem jest tak, że nie dopuszczamy tego młodego pokolenia, którego czas już się dawno rozpoczął. Wiecie? I to też jest naszym zadaniem, aby ta budowla była dalej budowana pokoleniowo. Dlatego jestem tak bardzo zadowolony i byłem dotknięty, jak tylko usłyszałem, że młodzież zwróciła się do starszego pokolenia. To jest piękne. Serca młodych ludzi zwracają się do starszego pokolenia. I wierzę, nikogo nie podpuszczam, że starsze pokolenie może zrobić akcję rewanżową. Starsze pokolenie może zrobić akcję rewanżową. Kochani, to miasto ma ponad 30 tysięcy osób. Jak widzicie, budujemy społeczność naszego zboru tutaj w Cieszynie już od wielu, wielu lat. I to, do czego też zachęcam, to to, że w najbliższych przestrzeniach pojawią się nowe służby. Jeżeli pojawią się nowe służby, będziemy potrzebować do nich budowniczych. I nie chcemy iść też w przestrzeń, w której mamy budowniczych, którzy już budują 5 elementów, żeby sobie wzięli 6 i 7, ale chcemy zapraszać tych budowniczych, którzy mają jeszcze też możliwości, tak? Bo to jest bardzo ważne i to jest istotne, abyśmy potrafili się wymieniać w tych przestrzeniach. Będziemy o tym za niedługo też mówić. I jak widzicie, staramy się być tą latarnią w Cieszynie, w miejscu, w którym jesteśmy ulokowani. Amen. I to, do czego jestem przekonany, to to, że wierzę, że te ławki będą się zapełniać. Po prostu będą się zapełniać. Ale to jest odpowiedzialnością nie tylko Ducha Świętego, ale i nas jako Kościoła, który został zaproszony do współpracy z Nim. Mówiliśmy o tym na przykładzie pierwszego kazania Dziejów Apostolskich, Duch Święty i my. Pytanie, czy ja jestem gotowy, czy ja w to wierzę, czy ja ufam i to przyjdzie nie przez tych, których dzisiaj nie ma na nabożeństwie, ale przez każdego z nas. To ja nie mówię o kimś, kogo dzisiaj tutaj zabrakło, ale ja mówię o każdym z nas. Bo Kościół to niesamowita sfera wpływu tam, gdzie jest ulokowany. I poszczególni członkowie, każda jednostka ma swoją strefę wpływu, która rozciąga się tutaj. Nawet nie jesteśmy w stanie popatrzeć, jak daleko w tym powiecie. I chciałbym, abyśmy się tego uchwycili. Zapraszam już zespół. I mam nadzieję, że cykl dotyczący placu budowy jest cyklem, który was zachęcił do budowania, a nie zniechęcił. Tutaj też przy okazji powiem wam, bo może wyjść groteskowa sytuacja. Pomyślicie sobie, pastor zakończył serię dotyczącą kościoła na placu budowy, ale w przyszłym tygodniu go nie ma na nabożeństwie. Nie zawijam swojej łopaty. Cały czas ją mam i jestem gotowy, ale tak się składa, że w przyszłym tygodniu mnie nie będzie. Zostałem zaproszony do Zdzieszowic. Jadę tam z usługą. W zeszłym roku pastor Tomek Wojszczyk był u nas. Odwdzięczył mi się w dobry sposób. Więc Kościele, ja nigdzie nie uciekam, ale chciałem was uprzedzić o tym, że w tym roku takie sytuacje będą się zdarzać. Będę wyjeżdżał. Wierzę, że to też buduje i mnie. Będę mógł z czymś przyjeżdżać, dzielić się z wami. A teraz już zapraszam, kochani, powstańmy. Oddajmy Bogu chwałę za to, co było, za to, co jest. I módlmy się o to, co jest jeszcze przed nami. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że fundament, na którym budujemy, nigdy się nie zmienia, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy budować w oparciu, Panie, o Ciebie, Panie. W oparciu, Panie, o kamień węgielny, Panie, którego nie da się ruszyć, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, za Jezusa Chrystusa, Panie, który jest fundamentem tej budowli, Panie, jest fundamentem świątyni każdego z nas. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty prowadziłeś nieustannie swój lud tutaj w Cieszynie, Panie, i Ty byłeś tym, Panie, który powoływał budowniczych, Panie, do wielkich rzeczy, Panie. Chcemy doceniać przeszłość, chcemy doceniać to, co było budowane, Panie. Efekty tej pracy, plony i owoce, Panie, ale chcemy się skupić też i na tym, co jest tu i teraz, Panie. Chcemy dziękować Tobie za to, Panie, że Ty wierzę, że dajesz nam znowu nowe możliwości, Panie, i przypominasz nam, jak to jest ważne, Panie, bo chcesz, abyśmy byli latarnią, która wskazuje na Ciebie, Panie, w tym mieście, Panie. Dlatego modlimy się o ten czas, który został nam dany tu i teraz, bo my nie wiemy, Panie, jak długo dałeś nam tego czasu tu i teraz, Panie, ale mamy świadomość tego, że chcemy go dobrze wykorzystać. Chcemy go wykorzystać z Tobą, Panie. I Panie, modlimy się również o to, Panie, abyś był tym, Panie, który scala, Panie, wszystkie pokolenia budowniczych, Panie. Bo bez tego ta budowla się nie uda, Panie. I wierzymy, że jest tutaj miejsce dla każdego pokolenia. Chcemy czerpać, Panie, wzajemnie z naszego doświadczenia, Panie, zwracać nasze serca ku sobie wzajemnie, aby siebie jeszcze bardziej, Panie, też poznawać, jednoczyć i być bliżej, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie, w którym żyjemy, że to jest ciągle nieustannie czas łaski, Panie. Że to jest czas łaski, że dzisiaj Kościół mógł się zgromadzić, Panie. Bo nic nie stało na przeszkodzie, Panie, aby się zgromadził, Panie. I prosimy Ciebie, Panie, abyś Ty błogosławił wszystko to, co zaplanowałeś, Panie, w tym miejscu, Panie, żebyśmy mogli poznawać Twoją wolę, Panie, Twoje prowadzenie dla tego miejsca, Panie, abyśmy nie budowali, Panie, na własnych siłach, Panie, na własnych cegłach, Panie, na własnych pustakach, ale nieustannie na Tobie, abyśmy nigdy nie wymienili tego elementu, Panie. I dodawaj nam tej miłości, Panie, Twojego ducha, Panie, słowa, Panie, i modlitwy, Panie, w budowie Twojego Kościoła, Panie. Błogosławię to wszystko, co jest przed nami, Panie, to wszystko, co dzisiaj będziemy robić w naszych domach i ten czas kawiarenki, Panie, który też wpływa na nasze budowanie, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Amen.